Dobrze, także już powoli zaczynamy z naszą audycją. Dzisiaj będzie bardzo, tak powiedzmy sobie szczerze, niby spiskowo, bo tu mam dziwne wrażenie, że chyba jeszcze nie wszyscy zrozumieli, że już jest godzina 20, bo dzisiaj przestawialiśmy zegarki. Także spokojnie, też muszę się tutaj troszeczkę zorganizować, bo wszystko jest, powiedzmy sobie szczerze, na ostatnią chwilę. Mam bardzo dużo materiału, wszystko będę musiał chyba jednak czytać na żywca, bo okazało się, że nie zdążyłem kompletnie wszystkiego ponagrywać i będę się starał po prostu czytać tak, jak to mam przygotowane do przedstawienia. To może tak, jeżeli chodzi o wstęp, żebyśmy może zakończyli jakieś tematy z ostatniego razu. To może tak, może na początku Korwin Mikke. Będę ci ostatnio rozmawialiśmy na ten temat. Ja akurat rozmawialiśmy, tu powiedziałem, że akurat jest to pewnik, że on jest masonem. No, sytuacja jest akurat taka, że próbowałem znaleźć dokładnie te wytyczne i materiały, w których jakby wyczytałem i wiedziałem, że jest rzeczywiście tym masonem. Gdzie się przyznaję, ale nie mogłem niestety tego akurat znaleźć, także tutaj o coś mi się tutaj zawiesza, także tutaj akurat wszystkich przepraszam, to znaczy postaram się jeszcze to znaleźć, także wycofuję się jakby z tego, że to jest pewniak, ale jest dużo właśnie materiałów na ten temat, że jednak, bo on jest jakby przeciwny temu rytowi z Wielkiego Wschodu Polski, który opiera się tam na Wielkim Wschodzie Francji, ale znowu jest dużo jakby przesłanek do tego, że on tak naprawdę jest w tych kręgach, powiedzmy, tego rytu szkockiego. No dobrze, ale jakby nie chciałem wam tutaj sprzedawać jakiejś informacji niepewnej, dlatego takie moje małe sprostowanie, jeżeli znajdę oczywiście te materiały, gdzie to było uzasadnione i gdzie był ten pewnik, to wtedy oczywiście przytoczę. A co do jeszcze reszty, powiedzmy, czyli materiałów związanych na przykład z tymi dziwnymi dźwiękami, a tu mi akurat potwierdźcie jeszcze, czy mnie ogólnie słychać, czy wszystko jest dobrze. Z tego co widzę, maszyneria w sumie powinna działać. Co do właśnie dziwnych dźwięków, o których rozmawialiśmy wcześniej. Niektórzy, wiadomo, uważali, że to tam sąsiad, wiadomo, sobie pracuje, wierci w ścianie i tak dalej. Sytuacja jest jednak taka, że naukowcy sami starają się odpowiedzieć na to, o co tam chodzi. Możecie też znaleźć tam dodatkowe linki, oczywiście dodałem tam, gdzie jest archiwum audycji, jest ta poprzednia audycja o dziwnych dźwiękach. Tam macie dodatkowe linki i możecie sobie sprawdzić nagrania różnych dźwięków i próby wyjaśnienia tego zjawiska. No dobrze, to jeżeli chodzi o takie ramy wstępu. Miał być też gość dzisiaj z nami, że tak powiem, specjalny, no ale na razie się spóźnia, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Może też jakby nie pamięta, że jest już godzina 20, ale to nieważne, mniejsze z tym. Ja też muszę się tu jeszcze troszeczkę ogarnąć, bo wszystko na ostatnią chwilę, także jeszcze przegrywam do końca różne rzeczy, które chciałem jakby puścić. Tak już mówiłem, mam mnóstwo tego materiału, chciałem to wszystko ponagrywać. Nawet powiem szczerze, że ktoś mi tutaj pomógł przy nagrywaniu, no ale niestety tylko pierwszą część udało mi się nagrać aż do naszej audycji. Są też pewne luki tutaj tematyczne, tego jest naprawdę dużo, a ciężko jest od tak po prostu wszystko zebrać, nie będzie sporo. No i oczywiście, tak jak zwykle, mam nadzieję, że sobie porozmawiamy też na Skype'ie i na naszym czacie. Dlatego zapraszam do wchodzenia na nasz czat. Oczywiście wszyscy, którzy dostają, że tak powiem, link, są powiadomieni o radiu, to raczej znają odpowiednie linki, tam już bez problemu znajdą Irca. Tak samo będą mogli bez problemu już zadzwonić do radia. No dobrze, to może jeszcze na początek trochę takiej zwykłej muzyki. No a później postaram się już wrócić do Was.
Także jeszcze po raz powtórzę, dzisiejszym tematem będzie harp. Nie wiem, czy znacie ten temat. Temat dosyć rozległy. Może tak, nie będę za bardzo wijał w bawełnę, bo i tak przejdziemy do niego, więc może od razu puszczę Wam pierwszą część, którą udało mi się nagrać, bo już reszta będzie musiała być na żywca. Dobrze. Część pierwsza. Mocny wstęp. Na wstępie zacznijmy od ciekawostki. Zacytuję tutaj obszerne fragmenty.
Jeśli źle się czujesz, masz jakieś bóle i wyniki laboratoryjne wskazujące na jakieś zmiany w organizmie, to pamiętaj, że może to być spowodowane ingerencją harpa. W dzisiejszych czasach trudno rozdzielić harpa i medycynę. Jest to prawie niemożliwe z uwagi na możliwość ingerencji harpa na zdrowie i życie ludzkie. Dzięki harpowi stworzono wielki przemysł medyczny. Zdrowy ząb może nie powinien boleć. Szkorbut powinien występować w dzisiejszych czasach bardzo rzadko. Objawia się krwawieniem dziąseł i awitaminozą. Zaczynają się ruszać nawet zdrowe zęby. Niemniej jest to proces raczej mało bolesny. Działalność harpa symuluje często szkorbut, ale bez krwawienia. Często bolą zdrowe zęby, a nawet zaczynają same wypadać. Nie usunięto bezboleśnie ze zdrowych dziąseł zdrowy ząb, jedynkę na przodzie. Wypadł na podłodze. W dzisiejszych czasach, kiedy nie brakuje nam słodkiej wody i pożywienia, szkorbut nie ma racji bytu. Przestał istnieć. Wymyślono więc paradontozę i wypadają nam zdrowe zęby ze zdrowych dziąseł, albo się w nich ruszają. W encyklopedii jest zaznaczone, że przyczyna paradontozy jest nieznana. Ząb, który nie jest zepsuty na czarno, nie powinien nigdy boleć. Pamiętajmy, że na nasze zęby często działa harp dla zarobku dentystów. Dzisiaj wielu ludzi musi często odwiedzać dentystę. Najczęściej kończy się to ekstrakcją. Dotyczy to często nawet ludzi młodych i w średnim wieku. Druga sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę, to zwierzęta domowe. Weterynarze dzięki działalności harpa prosperują świetnie. Nasze zwierzęta bardzo często dzisiaj chorują, wymagają opieki lekarskiej, leków i często bardzo kosztownych, a nawet różnych operacji. Pamiętajmy, że nasze zwierzęta, tak samo jak my, są narażone na działanie i promieni i fal harpa, który działa korzystając z bioprądów istot żywych na ziemi. Jeżeli zauważymy, że z naszym apetytem jest coś się dzieje, to należy zachować spokój i jeść tyle i tylko tyle, co do tej pory. Ludzki mózg już jest dosyć dobrze znany przez harpa i wprowadzając do niego odpowiednią energię i w odpowiednie miejsce, jest w stanie z nim manipulować. Może to się stać bez żadnych oznak, zupełnie bez naszej świadomości, bo mogą zagnieść się w nocy podczas snu. Najwyżej zaboli trochę głowa. Jedzenie to bardzo ważny czynnik dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Harp może nas pozbawić zupełnie apetytu i łaknienia. Anoreksja zawsze mnie zastanawiało, jak ci ludzie jeszcze żyją i są zdrowi i w pełni władz umysłowych. Harp może też sprawić, że zaczynamy jeść ponad miarę, bez żadnego opanowania i ludzie zaczynają osiągać monstrualne rozmiary i wagi, co przy normalnym funkcjonowaniu organizmu nigdy nie było możliwe. Nie wspomnę o tym, że harp może dodatkowo każdego człowieka napompować i wyssać. Robiono na mnie takie próby wielokrotnie. Czym to robią, to oczywiście nie wiem. Mogą też zmieniać smak potraw, czyli nasze odczucia. Możemy czuć samą sól w potrawie zupełnie niesłonej i odwrotnie, nie czuć smaku soli czy cukru. to samo dotyczy innych smaków. W każdym razie już teraz cały przemysł dietetyczny kwitnie i wszystkie gabinety ćwiczeń. Póki tam płacisz, to jakoś chudniesz. Jak przestaniesz do nich chodzić, to tyjesz znowu. I mimo, że przecież więcej nie jesz. Ważną rzeczą jest regularne wypróżnianie się. Harp jest w stanie pozbawić człowieka uczucia chęci załatwienia się parcia. Możemy przestać odczuwać taką potrzebę, co oczywiście prowadzi natychmiast do zaburzeń w całym organizmie i zaparć. Ta możliwość wprowadzona przez harpa jest dla człowieka bardzo niebezpieczna. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na takie drobiazgi jak regulowanie wzrokiem. Mogą w każdej chwili kogoś oślepić, wywołać też mogą różne choroby oczu. Harp na przesyłanej fali może przesłać każdą truciznę. Z własnego doświadczenia wiem, że harp może zatruć każde jedzenie i picie, zarówno to, które już mamy w domu, jak i to, które jest w sklepie lub w restauracji. Wiele razy zatruwano mi jedzenie i picie, i to czasem truciznami bardzo szybko działającymi. Wystarczy jednak łyk czegoś lub kęs jedzenia i traciłam przytomność. Jadący samochód może zdalnie zacząć sterować harp. Może nim gwałtownie przyspieszyć, może go gwałtownie zahamować. Przy wolnej jeździe do 60 km na godzinę można to wyczuć, starać się zapanować nad samochodem. Trzeba też zwracać uwagę, żeby nie jechać zbyt blisko drugiego samochodu. W różny sposób może też uruchomić samochód i go popsuć. Broń harp może podgłaśniać i przyciszać odbiorniki radiowo-telewizyjne. Może zmieniać stereofonię na kwadrofonię. Może też wzmacniać mój głos i zmieniać jego barwę. Ta właściwość może pomagać wielu piosenkarzom, którzy mogą coś wiedzieć o tej broni. Przez broń harp może być sterowane w domu nasze oświetlenie. Można bardzo rozjaśnić światło i je ściemnić. Może wyłączyć niektóre sekcje prądowe w domu. Agenci broni harp mogą w każdej chwili wejść do domu. Otwierają każdy zamek. Harp usypia skutecznie rodzinę łącznie z psem. Jak jest z wybranym osobnikiem, mogą robić co chcą. Mogą gwałcić, trzeba sprawdzać prześcieradło, bo czasem zostaje sperma lub krew. Mogą wywozić na specjalistyczne badania, mogą wywozić w inne miejsca. To wszystko z wybranym osobnikiem mogą robić przy zupełnej nieświadomości. Można w harpa nie wierzyć, ale ja jestem już 8 lat królikiem doświadczalnym harpa i bardzo dużo wiem na ten temat. Mnie harp ładuje i eksperymentuje na mnie jawnie, czyli tak, żebym czuła i wiedziała, że ktoś mi to robi. Widocznie potrzebują takich ludzi, bo oni się nie leczą, mają czysty organizm. Wiem jednak, że potrafią to robić w ukryciu i wtedy ludzie myślą, że są chorzy, zaczynają się leczyć, poddają się różnym niepotrzebnym operacjom, a nawet chorują. Niektóre organizacje rozmawiają na temat broni harp w Unii Europejskiej, ale do publicznej wiadomości przedostaje się na ten temat niewiele albo nic. Nawet ci, co wnoszą petycje na różne fora międzynarodowe, nie są w stanie udowodnić pełnego zakresu działania broni harp. Z tych wiadomości, które mam, to największą walkę z tą bronią podejmują Rosjanie. Mimo, że od 1954 roku mają podpisaną umowę z USA o tajności najnowszych technologii w kosmosie. Mówią o tym na forum ONZ i w Unii Europejskiej. Właściciele tej broni dobrze znają ludzką mentalność. Dobrze wiedzą, że człowiek człowiekowi nie wierzy. Dzięki temu działają dziesiątki lat bez żadnej kontroli, bez ludzkich niepokojów. Ludzie ci, nie wiedząc o tej broni i nie znając jej możliwości, nie czują niepokoju. Większość ludzi, jak nie usłyszy o czymś w telewizji lub nie przeczyta w przysłowiowej gazecie wyborczej, to uważa, że sprawa nie istnieje. Każde opisane wyżej działanie Harpa mogę rozwinąć na żądanie. Gośka.
To jest Harp według Gośki. Tak się nazywa osoba pisząca pełny tekst, którego fragmenty tu przytoczyłem. Można uznać, że wiele tu nadinterpretacji. Autorka wszystko zrzuca na Harpa, dlatego pokusiłem się o przytoczenie jednego z komentarzy pod tekstem. Tytuł to Totalna paranoja. O ile początek sensownie napisany, to tyle kiedy doszedłem do momentu o znieczuleniu zęba padłem. W moim życiu przyjąłem śmiertelną dawkę znieczulenia na ząb. 6 zastrzyków bez miejscowej narkozy. Tak wiem, dlaczego znieczulenie nie zadziałało, bo ząb był zainfekowany. Po tygodniu brania antybiotyków i powrocie do dentysty okazało się, że dostałem minimalną dawkę i zadziałało natychmiastowo. Prawda jest taka, że technologia Harpa nie oddziaływuje na ludzi bezpośrednio. Przed napisaniem kolejnego felietonu radzę zajrzeć do fachowej lektury, bo takimi tekstami to można tylko doczekać się komentarza typu do psychiatryka, bo w większości to typowe popłynięcie na fali i przerzucenie winy na coś, w tym wypadku na technologię Harpa. Koniec części pierwszej. Tak, także mniej więcej tak to miało wyglądać, akurat w pełnym wykonaniu. Tu oczywiście chciałbym zacząć od tego, że to nie był prawdziwy głos tej Gośki, która, no przynajmniej to były cytaty Gośki, która napisała to gdzieś tu w internecie. Jej rocznik to 1951, jak dobrze pamiętam. I były to po prostu przytoczone fragmenty, które czytała inna osoba, więc nie jest to głos prawdziwej Gośki, żeby nie było. Osoba, którą, że tak powiem, nakłoniłem do pomocy, akurat wyjątkowo. Dobrze, na pewno wydało wam się to trochę dziwne, co usłyszeliście. Dużo nadinterpretacji i tak dalej. Dlatego może na rozluźnienie puścimy odpowiedni utwór muzyczny, a potem wracamy do informacji i do dyskusji. Dobrze. Także to było trochę na odprężenie kawałek muzyki. Dobrze. Może tak. Przejdźmy dalej, bo przypominam, naszym tematem dzisiejszym jest Harp. I część druga. Czym jest Harp oficjalnie? I wiadomości z Wikipedii. Harp, z angielskiego High Frequency Active Aurora Research Program, program wojskowych badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy, DARPA oraz budowany przez BAI Systems. No cóż, US Air Force to siły powietrzne Stanów Zjednoczonych odpowiedzialne za część działań w powietrzu. US Navy to po prostu marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych odpowiedzialne za organizację, szkolenie oraz wyposażenie morskich sił zbrojnych. DARPA to jest Defense Advanced Research Projects Agency, agencja zaawansowanych obronnych projektów badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. BAI Systems, wielonarodowy koncern przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Wytwarza samodzielnie lub w koprodukcji samoloty, czołgi, okręty podwodne, niszczyciele rakietowe i inne, w tym elementy amerykańskiego systemu antybalistycznego. I teraz, co dosyć istotne, celem projektu jest, według słów jego twórców, zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego. W ramach projektu bada się wpływ działań urządzeń elektronicznych na dynamiczne procesy zachodzące w jonosferze. Przedsięwzięcie jest popularnym tematem rozmaitych teorii, mimo że część prowadzonych badań jest jawna i prowadzona przez cywilny zespół publikujący rezultaty badań. Główne centrum badawcze Harp znajduje się na Alasce. W projekcie bierze udział też kilka mniejszych ośrodków. W 2005 roku naukowcy opublikowali informację o wytworzeniu sztucznej zorzy polarnej za pomocą silnych zogniskowanych fal radiowych wysokiej częstotliwości. Istnieją także podobne instalacje i tu przykładowo Sura, Instytut Badawczy Radiofizyczny w Rosji, bada m.in. zjawisko obłoków srebrzystych. Według rosyjskiej telewizji bombowiec Tu-16 w ramach eksperymentu wleciał w taki obłok, co doprowadziło do awarii elektroniki. Samolot z wielkim trudem wylądował na lotnisku. Harp jest przedmiotem wielu teorii spiskowych. Ma rzekomo być to broń elektromagnetyczna, która potrafi skumulować energię elektromagnetyczną w niewielkim obszarze. Broń geofizyczna, potrafiąca powodować trzęsienia ziemi, cyklony, tsunami itd. Urządzenie potrafiące sterować myślami ludzi. Urządzenie mające wyżej wymienione cechy plus możliwość zniszczenia wszystkich satelitów na orbicie i międzykometalnych pocisków balistycznych. Podziemnej tomografii, łączności z okrętami podwodnymi. Sprowadzanie na wybrany dowolny cel fali promieniowania o sile 20 megaton. I teraz tak, no część tych teorii spiskowych budowanych jest przez analogię do systemu Echelon, który ostatecznie okazał się instalacją podsłuchową. No i tyle mówi nam Wikipedia. Czyli okazuje się, że system Echelon jednak istnieje i teorie się sprawdziły. A jak jest w wypadku Harpa? Koniec części drugiej. Tak, więc co wiemy? Wiemy jak na razie, że Harpowi przypisuje się wiele różnych rzeczy. Między innymi są to instalacje tworzone tak naprawdę przez wojsko. Ale co dalej? Tak naprawdę co jest początkiem, skąd się wziął ten pomysł i tak naprawdę o co w nim chodzi? Część trzecia. Początki i rozwój. W wielu zapiskach można doszukać się informacji, że cały projekt zapoczątkował pewien wybitny naukowiec. Nikola Tesla urodził się w 1856 roku w Serbii. Miał fotograficzną pamięć, opanował 6 języków. Gołym okiem z dużą dokładnością oceniał rozmiary przedmiotów. W pamięci dokonał skomplikowanych obliczeń, do których stosowano tablice matematyczne. Jego pasją stała się elektryczność. Wynalazł m.in. silnik elektryczny, prądnicę prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownię wodną, turbinę talerzową, tak zwany transformator Tesli. Przypisuje się mu wynalezienie albo chociaż zapoczątkowanie prac nad baterią słoneczną i świetlówką. Nikola Tesla był też m.in. twórcą pierwszych urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową. Zdefiniował jednostkę indukcji magnetycznej zwaną jednostką Tesli. Z tego co wiemy, jest autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w kilkudziesięciu krajach. Nieoficjalnie przyjmuje się i przypisuje się mu wielokrotnie więcej patentów, jednak zostały one przejęte przez wojsko. Podobno Tesla, odwiedzając kiedyś znanego fizyka, pokazał mu plany budowy silnika opartego na wirującym polu magnetycznym i powiedział, że kiedyś na Ziemi taki silnik będzie powszechnie używany. Podobno też zaprojektował ślizgacz po polu magnetycznym Ziemi. Tesla chciał dać światu darmową energię. Chciał zamienić Ziemię w gigantyczny kondensator energii, żeby uzyskać energię elektryczną, wystarczyło wetknąć w Ziemię przewody prowadzące do specjalnego transformatora i można było to zrobić w każdym miejscu na Ziemi. Aby jego słowa stały się rzeczywistością, wybudował wielkie laboratorium. Tesla jednak ostrzegał, że wraz z jego wynalazkiem pojawia się możliwość użycia go do zniszczenia Ziemi. Wystarczy bowiem skierować energię w jedno miejsce za pomocą jego nadajnika. Według Tesli miał on niezwykłą niszczycielską moc. Moc tego nadajnika wynosiła aż 100 miliardów watów, a moc promienia porównano do mocy około 10 megaton trotylu. Dla porównania bomba atomowa, która spadła na Hiroshimę, miała około moc 15 kiloton. W kwietniu 1908 roku Tesla w wywiadzie powiedział, że zakończył pracę nad swoim wynalazkiem i jest w stanie wysłać promień w dowolne miejsce na Ziemi i stworzyć tam energię, której siła zniszczy wszystko w promieniu setek kilometrów. Kilkanaście dni po tym wywiadzie, co bardzo ciekawe, doszło do dziwnego wydarzenia na Syberii. Potężna eksplozja doprowadziła do wielkich zniszczeń w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Zdarzenie to nazwano katastrofą tunguską. Eksplozja sprawiła, że drzewa w promieniu 40 km od miejsca wybuchu zostały powalone, a sama eksplozja widziana była w promieniu 650 km. W wyniku erupcji doszło też do burzy magnetycznej. według obliczeń naukowców obiekty lub obiekt, który odpowiedzialny był za eksplozję, miał średnicę około 35 metrów i byłby w stanie zmieść z powierzchni Ziemi nawet duże miasto. Naukowcy twierdzą, że najprawdopodobniej ową katastrofę wywołał spadający meteoryt, który z niewiadomych powodów wybuchł nad Ziemią. Nikola Tesla podobno po katastrofie był bardzo poddenerwowany i wynajął na wszelki wypadek kancelarię prawniczą. Czy to możliwe, że wynalazca testował swój wynalazek? Jest więcej ciekawostek związanych z Teslą. Jedną z nich jest też to, że w 1935 roku chciał stworzyć system obrony dla Stanów Zjednoczonych oparty na strumieniach cząstek. Po śmierci Tesli w 1943 roku agenci Federalnego Biura Śledczego, czyli FBI, przeszukali pokój w hotelu, w którym mieszkał Tesla. Tak samo z niewiadomych przyczyn spłonęło jego laboratorium. Podobno agenci znaleźli tam imponujące projekty wielu jego wynalazków. Kiedy potem przekazano notatki Tesli, bratankowi Tesli, okazało się, że są poprzebierane i brakuje najważniejszych rzeczy, szczególnie, że Tesla robił dokładne zapiski z każdego dnia swoich badań. Przytoczyłem tu bardzo mocno skróconą wersję życiorysu i dokonań Tesli, gdyż jest on bardzo ważny dla naszego obecnego świata. Ale idąc dalej tym tropem, jak wiadomo, Ziemia jest wielkim elektromagnesem, przez co jest chroniona przed naładowanymi cząstkami o wysokiej energii. Warstwa przewodząca zwana jest jonosferą, która jest na wysokości około 100 km. Burze z wyładowaniami elektrycznymi wywołują stałą pulsację elektromagnetyczną z główną składową 7,6 Hz, zwaną rezonansem Schumana. Okazuje się, że podobną częstotliwość wykazuje ludzki mózg w stanie czuwania, co zapewne nie jest przypadkiem. Zapewnia to harmonię współistnienia człowieka z biosferą i polem magnetycznym Ziemi. Rozpatrując działanie HARPA, należy też brać pod uwagę instalację GWEN, Ground Wave Emergency Network. Rząd tłumaczy, iż wie, że GWEN to elementy łączności na wypadek wojny nuklearnej. Brak balansu pomiędzy rezonansem Schumana i falami geomagnetycznymi wywołuje zaburzenia biorytmów. Wielu ludzi uważa, że rządy to wykorzystują, zastępując fale geomagnetyczne przez emisję falu niskiej częstotliwości z wież GWEN. Każda o wysokości od 100 do 180 metrów z 100-metrowymi miedzianymi drutami kopanymi w ziemię. W USA prawdopodobnie jest obecnie 56 takich wież, w planie ma być ich 300. Są rozmieszczone co około 200 mil. Emitują częstotliwość fal długich od 150 do 175 kHz oraz fal ultrakrótkich 225 do 400 MHz. Fale długie rozchodzą się przy ziemi, a także przez grunt, zatem niemożliwe jest schowanie się przed nimi. To sztuczne pole elektromagnetyczne sięga 180 metrów w górę i dzięki dużej sieci wież obejmuje całe USA. Wielu ludzi twierdzi, że poprzez jego modulację możliwe jest hipnotyzowanie i kontrolowanie zachowania się ludności. Ciekawe są wyniki badań interferencji fal elektromagnetycznych z falami mózgowymi. W 1963 roku dr Robert Beck stwierdził na przykład związek pomiędzy wybuchami słonecznymi z niestabilnością psychiatryczną. Badania na ochotnika wykazały, że można wywołać takie same efekty sztucznie generowanymi falami. Groźne może być więc też promieniowanie sieci zasilania. W USA częstotliwość prądu to 60 Hz. Jest zgodna z wibracją ludzkiego mózgu, natomiast w Anglii, gdzie częstotliwość wynosi 50 Hz, tak samo jak w Polsce, występują różne zaburzenia. W latach 1950-1960 do ciekawych wniosków dotarł dr Andrzej Pucharicz, który badał m.in. osoby potrafiące leczyć dotykiem. Stwierdził, że w momencie, gdy dokonywali leczenia, ich fale mózgowe miały częstotliwość 8 Hz. Dzięki temu spostrzeżeniu potrafił leczyć np. chorych na serce, ucząc ich sztucznego tworzenia tej częstotliwości. Okazuje się, że jedna osoba emitująca tę częstotliwość może sztucznie wpływać na drugą, by miała taką samą. Nasze mózgi są więc niesamowicie podatne na zewnętrzną częstotliwość. Puchalicz stwierdził, że 7,83 Hz, czyli naturalna częstotliwość Ziemi, powoduje, że ludzie czują się bardzo dobrze. 10,8 Hz powoduje gwałtowne zachowania, a 6,6 Hz powoduje depresję. Puchalicz stwierdził, że fale ELF, czyli dużej długości, potrafią rozbić wiązania wodorowe w RNA i DNA, przez co można zwiększyć u człowieka częstotliwość wibracji. Próbował też fal o większej długości niż psychiczne 8 Hz, by potwierdzić tak zwany fenomen psi. Rosjanom udało się jednak dotrzeć do jego informacji i zaczęli napromieniowywać ambasadę amerykańską w Moskwie 14 lipca 1976 roku zmiennym sygnałem głównie 10 Hz, która to częstotliwość wprowadzała w stan hipnotyczny. Oto Rosjanie i północni Koreańczycy używają przenośnych emiterów takich fal do przesłuchań. Jedna z takich maszyn znalazła się nawet w pewnym kościele w USA. Miała na celu wzmocnienie wiary parafian. Rosjanie zafascynowali się możliwościami. W pewnym momencie tak zwany rosyjski dzięcioł pod Kijowem zaczął wysyłać sygnały z 5 różnymi składowymi na cały świat. Fale o długiej częstotliwości mogą być też wykorzystywane do przesyłania energii bez strat i ujawnił to już w 1901 roku Nikola Tesla. Puchalicz podczas swojego pobytu w Meksyku nawiązał w końcu współpracę z CIA i obserwował fale długiej częstotliwości i ich harmoniczne emitowanie przez rosyjskiego dzięcioła. Wiedza Puchalicza nie wzięła się znikąd. Co bardzo ciekawe, jeszcze w latach 40. potrafił on usypiać psy za pomocą fal elektromagnetycznych. Później robił eksperymenty z małpami. Odkrył m.in. nerw na języku, którego pobudzenie powodowało efekty słuchowe. Na podstawie tego odkrycia stworzył nawet plomby, które mogły być wykorzystywane do zdalnego wysyłania dźwięków wprost do mózgu. Przez lata technologia tworzenia implantów znacznie się rozwinęła. Obecnie są wielkości mniejsze niż średnica włosa. Wielu ludzi uważa, że również poprzez szczepionki wszczepia się je ludziom i że implanty mają już miliony ludzi, nawet o tym nie wiedząc. Bardzo ważnym elementem składowym technologii HARPA jest też pewien patent, który podobno Indianie nazywają w swoich wizjach skrzydłami śmierci. Chodzi tu o tak zwane smugi chemiczne, czyli chemtrails. Między innymi mają one wspomagać działanie HARPA, stając się swego rodzaju przewodnikiem poprzez chmurę metali ciężkich. Miałem na ten temat akurat więcej danych, ale nie zdążyłem wszystkich przygotować na tę audycję, dlatego wrócę do nich przy omawianiu samych smug chemicznych. Na potwierdzenie jedynie tego, iż powoli próbuje się zalegalizować opryski, posłużę się cytatem. I teraz. Na onet.pl możemy akurat przeczytać taką oto wypowiedź. Nowy doradca naukowy prezydenta Baracka Obamy oświadczył, że globalne ocieplenie jest tak daleko posunięte, że administracja Obamy rozważa użycie radykalnych technologii do schłodzenia powietrza na Ziemi. John Holder, doradca prezydenta, powiedział, że w ekipie Obamy jest omawiana idea użycia geoinżynierii w walce z ociepleniem klimatu. Jedno z ekstremalnych rozwiązań zakłada wystrzelenie skażonych cząstek do wyższych obszarów atmosfery, tak aby odbić promienie słoneczne. Holdren dodaje jednak, że wystrzelenie do atmosfery cząstek, czyli tworzenie sztucznego wulkanu, jak określił, to jeden z laureatów Nagrody Nobla. Może mieć różne efekty i kompletnie nie rozwiązać wszystkich problemów z emisją gazów cieplarnianych. No tak, oczywiście. Dla uzupełnienia w Time Magazine możemy przeczytać, iż jednym ze sposobów obniżenia temperatury mogłoby być rozpylenie cząsteczek siarki w atmosferze albo poprzez wystrzeliwanie ich do niej, albo rozpylanie samolotami, co miałoby spowodować zagęszczenie atmosfery i odbijanie części promieni słonecznych. Wiemy, że taki proces prowadzi do redukcji temperatury, bo wybuch wulkanu Pinatubo na Filipinach w 1991 roku wyrzucił do atmosfery miliony ton dwutlenku siarki, co spowodowało średnie obniżenie temperatury na świecie o prawie 1 stopień Fahrenheita. Geoinżynieria działałaby w podobny sposób, tylko że musiałoby to być realizowane w sposób ciągły, by dotrzymać kroku intensyfikującym się gazom cieplarnianym. Koniec części trzeciej. Dobrze, także zakończyliśmy trzy części, właściwie z czterech, to miałem przygotowane. Część czwarta to HARP w wypowiedziach. dr Patrick Flanagan, specjalista od elektromagnetyki. I tutaj zacytuję po prostu jego fragmenty. Ten sam sygnał z tego samego przedziału częstotliwości, który używa harp, może mieć wpływ na ludzki nastrój. Mózg ludzki działa na bardzo niskich częstotliwościach. Takie sygnały mogą kontrolować ludzki mózg, a jeśli potrafisz sterować tymi częstotliwościami i modulować je, to możesz sterować różnymi emocjami. Możesz wygenerować radość lub smutek. Jaki tylko nastrój chcesz. Całe życie poświęciłem badaniom wpływu na pola elektromagnetycznego na ludzki umysł. Gdy miałem 13 lat, opracowałem urządzenie transmitujące dźwięk do mózgu ludzkiego z użyciem fali elektromagnetycznej. Zajmuję się tym od ponad 40 lat, dlatego harp mnie przeraża, bo wiem, jakie ma możliwości. Wiem, że może zostać użyty do kontroli ludzkich umysłów. Teraz spec od harpa, który gościł w Natural News. Tekst jest tłumaczony z języka angielskiego, dlatego momentami może wydawać się niepełny. Dr. Nick Bigish. Cytuję. Ionosfera to naładowana elektrycznością warstwa wokół Ziemi, 60 do 100 km. Ponad jej powierzchnią aparatura HARP jest odwrotnością radioteleskopu. Antena posyła sygnały zamiast otrzymywać je. HARP jest doświadczeniem przed wdrożeniem techniki niezwykle silnych wiązek radiowych, które podnoszą i podgrzewają rejony ionosfery, na które wycelowana jest wiązka. Fale elektromagnetyczne odbijają się wtedy na Ziemię i przechodzą przez wszystko, żywe i martwe. Jak czytamy w Natural News, Bigish znany jest z badań nad HARPem oraz z kontrolą umysłu. Był nawet w tym temacie biegłym w Parlamencie Europejskim. Wojsko zajmuje się harpem. Nie znamy wszystkich jego możliwości i zastosowań. Bigish i Manning odkryli dziwaczne rzeczy. Lotnictwo USA udokumentowało system do manipulacji i zakłócania procesów myślowych człowieka na wielkich obszarach radiacją radiową podobną do harpa. Pisał o tym były doradca Katara do spraw bezpieczeństwa narodowego, Zbigniew Brzeziński. Cytuję. Strategów politycznych kusi wykorzystanie badań nad mózgiem i zachowaniem człowieka. Według geofizyka Gordona McDonalda, specjalisty od zagadnień wojny, dokładnie dopasowane w czasie sztuczne, wzbudzone elektroniczne sygnały mogą doprowadzić do oscylacji, które wytwarzają względnie poziomy mocy ponad wybranymi obszarami Ziemi. Można na tej podstawie zbudować system, który poważnie uszkodziłby funkcjonowanie mózgu bardzo dużych populacji w wybranych regionach na dłuższy czas. Bez względu na głębokie obiekcje niektórych, ideą wykorzystania środowiska jest manipulacja zachowaniami dla korzyści narodowych. Taka technika bardzo prawdopodobnie powstanie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. Teraz na koniec chciałbym Wam puścić pewną wypowiedź. A jest to oczywiście nie moja wypowiedź, żebyście nie mieli tutaj żadnych obiekcji. Chciałbym tutaj przytoczyć wypowiedź profesora Andrzeja Kusa, byłego dyrektora Centrum Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Rzeczywiście zacząć poważnie rozmawiać o tym projekcie, tym bardziej, że on ma wymiar, że tak powiem, międzynarodowy, globalny, jeśli chodzi o zakres badań i również skutki, jakie mogą te badania przynieść. Oczywiście głównym zadaniem projektantów jest poznanie, symulacja i kontrola procesów jonosferycznych i magnetosferycznych, które mogą zakłócić lub wyłączyć systemy komunikacji na słuchu radaru. Zainteresowane jednostki, które uczestniczą w tym projekcie, no i to od razu mówi, kto upatruje bezpośredniego wykorzystania wyników tych prac badawczych, więc to jest amerykańskie siły powietrzne, marynarka wojenna, Uniwersytet Alaski i Uniwersytet Tokio, który też ma tam część instalacji. A więc tutaj zastosowania mogą być bardzo szerokie. Z punktu widzenia fizyka, astronoma, astrofizyka, no to można powiedzieć, że głównym zadaniem tego instrumentu, który od 90 roku już funkcjonuje, a przedtem były instrumenty, o których istnieją, nie wiedzieliśmy, jest poznanie po prostu procesów fizycznych, jakie zachodzą w jonosferze, magnetosferze, a więc powyżej atmosfery ziemskiej, tej tak zwanej neutralnej atmosfery, troposfery i ewentualnie ich poznanie, modyfikowanie, czyli kontrola tych procesów i wykorzystanie do jakichś celów, które ktoś sobie tam założył. Także bardzo szeroko, jeśli to by miało rzeczywiście służyć tylko i wyłącznie poznaniu, to byłoby to dobrze, ale tutaj są rozmaite zastosowania, które no niekoniecznie mają charakter cywilny czy też pokojowy. W ogóle jeśli chodzi o projekty tego typu, to znaczy projekty, które mają na celu poznanie własności jonosfery, modyfikowanie tych własności, wykorzystanie do jakichś celów, odbywały się już od wielu lat i to można sobie poczytać w różnych miejscach. Internet w tej chwili jest doskonałym źródłem informacji, często opartych na przypuszczeniach bardziej niż na faktach, ale też można dużo faktów odkryć, czy też dowiedzieć się o tym, co było naprawdę. Więc takie projekty istniały przedtem i również na Alasce były instalacje, które zajmowały się badaniem, aktywnym badaniem jonosfery. Są takie projekty, które w Europie były również realizowane w całej części północnej naszej półkuli ziemskiej. Jest taki projekt, który się nazywa ICECAT. To było właśnie badanie jonosfery poprzez dużej mocy radary, które były wykorzystywane między innymi w Norwegii, w północnej Szwecji, a więc blisko w Europie. Duży teleskop, radioteleskop Arecibo 305 metrów, również do tych celów i do tych projektów był wykorzystywany, a więc radar, który tam jest, to nie tylko radar planetarny do badania ciała naszego Układu Słonecznego, ale również do badania jonosfery. W dużej mierze to było jego główne zadanie. Takie urządzenia, instalacje są, i teraz się dopiero o tym dowiadujemy, są w Rosji działające. Także, że bardzo dużo było przedtem i myślę, że to jest pierwszy projekt, ten, który jest w Alasce, o którym teraz mówimy. HARP jest takim projektem o raczej pokojowym, że tak powiem, zastosowaniu i z nastawieniem na poznanie i udostępnienie wyników badań szerokiemu ogółowi ludzi zainteresowanych tą tematyką. Jeśli chodzi o konstrukcję tego urządzenia, to można powiedzieć, że to jest dość proste urządzenie. Jest to radar, czy też nadajnik o bardzo dużej mocy, który ma w tej chwili od bodajże marca 2007 połączonych ze sobą w sposób taki, że jest to tak zwany sfazowany system anten. Zaraz powiem o co chodzi. Chyba w tej chwili to jest 180 anten, które można, nie poruszając, ponieważ to jest na płaszczyźnie, można nimi kierować. To znaczy wiązka anteny, kierunek, w którym się wysyła fale radiowe, bądź też odbiera fale radiowe, można elektronicznie stroić, ustawiać i w ten sposób antena nieruchoma zachowuje się tak jak element ruchomy, który ustawia się w dowolnym kierunku, w którym chcemy wysłać, czy z którego chcemy odebrać sygnał radiowy. Te anteny zasilane są potężnym nadajnikiem. Do niedawna to było w tej pierwszej fazie, bo tam było kilka faz budowy tego systemu. To były moce rzędu kilkuset kilowatów. W tej chwili to jest 3,6 megawata. To jest łatwo uzmysłowić, że to są moce, które są mniej więcej równoważne temu, co zużywamy w miasteczku 20-tysięcznym czy 30-tysięcznym. To jest ogromna moc, która jest przeniesiona do fal radiowych. Więc to jest nadajnik. No i oczywiście do tego są również urządzenia, które pozwalają modulować sygnał nadawczy w różny sposób, modulować amplitudowo, czyli wysyłać impulsy. Same anteny mają też szerokie możliwości zmian parametrów, mianowicie mogą to być anteny, które są, to już może zbyt specjalistycznie powiem, ale liniowo spolaryzowane, kołowo, lewo, prawo skrętnie, a więc różnego rodzaju mody fal elektromagnetycznych wysyłanych z tego urządzenia mogą być produkowane. A oprócz tego są jeszcze inne urządzenia, które pozwalają patrzeć bezpośrednio w zakresie światła widzenia, czy też badać efekty promieniowania elektromagnetycznego w innych zakresach, innych przedziałach częstotliwości, które się pojawiają, jakieś harmoniczne częstości, które powstają w magnetosferze, czy też w jonosferze wywołane właśnie takim nadawaniem bardzo dużych mocy, czy też wypuszczaniem impulsów elektromagnetycznych w kierunku jonosfery i magnetosfery. Także szereg, to jest cała masa rozmaitych instrumentów, których zadanie polega na tym, by badać nie tylko w sposób statyczny, tak powiedziałbym w tym sensie, że po prostu nasłuchiwać tylko, co robi nasza jonosfera i magnetosfera, bo tam są bez przerwy emisje z tych obszarów, radiowe emisje, bardzo niskich częstotliwościach, fal znacznie poniżej fal krótkich, więc bardzo niskie częstotliwości, więc takie pasywne działanie jest to możliwe, ale przede wszystkim chodzi tu o aktywne działanie, to znaczy pobudzanie w określony sposób, kontrolowany sposób do drgań, czy dostarczanie cząstek elementarnych, bo to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza, do pasów radiacyjnych magnetosfery ziemskiej i obserwowanie, jakie to wywołuje efekty. My się nie zajmujemy bezpośrednio tego typu badaniami, a szczególnie aktywną radioastronomią, tam gdzie się wykorzystuje sygnały radarowe. No niemniej docierają pewne rzeczy do nas. Informacje o tym, że udaje się pobudzić zorzę polarną tą drogą, no to są na razie w ograniczonej, tak powiem, mocy pojawiają się takie wzory wytwarzane w sposób sztuczny i to też można znaleźć w różnych informacjach publikowanych, ale jakieś znaczące wyniki, które poza tylko spekulacjami pojawiałyby się, to ja osobiście nie trafiłem na to, ale to, jak powiedziałem, z uwagi na to, że specyfika moich zainteresowań też znacznie odbiega od tego, z czym HARP się ma zajmować. Niemniej powiem tak, że jeśli chodzi o procesy generacji fal radiowych, to właśnie tym się zajmują radioastronomowie i oddziaływanie fal elektromagnetycznych, w szczególności radiowych z plazmą, to co się dzieje właśnie w tych górnych warstwach atmosfery ziemskiej, w jonosferze, to też jest naszą domeną, ale raczej my staramy się badać naturalne procesy bez wpływania na te zjawiska z zewnątrz. Jest tutaj dużo różnych zbieżnych tematów i o tym należałoby powiedzieć. Dlaczego to jest ważne z punktu widzenia nauki, badanie magnetosfery ziemskiej? Otóż wszyscy chyba wiemy o tym, że Ziemia ma naturalne pole magnetyczne, które ma tam określone natężenie 0,3–0,6 Gaussa, w zależności od tego, czy mierzymy na równiku, czy w okolicach biegunów magnetycznych, i że to pole magnetyczne jest niezmiernie ważne, bo ono tworzy ekran ochronny przed promieniowaniem kosmicznym pochodzącym ze Słońca i nie tylko ze Słońca, również na przykład wybuchu supernowych czy innych gwiazd, które produkują cząstki o bardzo wysokich energiach. Gdyby tego pola magnetycznego nie było, to te cząstki bombardowałyby bezpośrednio atmosferę, przenikały do nas, właściwie prowadziłoby do zniszczenia życia. Także sam fakt, że posiadamy takie pole magnetyczne, chroni nas i jest jedną z przyczyn, dlaczego życie na naszej planecie mogło się rozwinąć. Poznanie tych procesów zatem ma dość istotne znaczenie, dlatego że Słońce nas bez przerwy bombarduje cząstkami właśnie tego promieniowania kosmicznego pochodzącego od wyrzutów koronalnych, wypływów, wybuchów rozmaitych na Słońcu, które astronomowie obserwują i które śledzą. I te wybuchy, docierające cząstki, często fale uderzeniowe, które się przedostają w pobliżu Ziemi o dużej gęstości, powodują bardzo poważne skutki, jeśli chodzi o stan naszej magnetosfery i również stan pola magnetycznego. Powstają burze magnetyczne, które w znacznym stopniu psują nam komunikację, czy też niszczą nawet instalacje energetyczne, tak jak to było bodajże w 1989 w Kanadzie, w Quebecu, gdzie wiele milionów ludzi zostało pozbawionych prądu właśnie na skutek bardzo aktywnej burzy magnetycznej. Więc te zjawiska są naturalne i my je obserwujemy i z niepokojem czasem patrzymy, czy one nie mają jakiegoś negatywnego skutku również na świat organiczny. Teraz nie tylko się obserwuje, ale HARP ma jedno z takich zadań i polega na symulacjach, czyli kontrolowanie tych procesów jonosferycznych, żeby wiedzieć, no, czy można w jaki sposób wpływać na pewne zjawiska pogodowe, czy też inne na Ziemi.
Czy to oznacza, że pełne poznanie tych zjawisk pozwoli twórcom czy osobom związanym z HARP-em wpływać na naszą pogodę?
No więc to jest wielkie niebezpieczeństwo. Takie próby już były robione. W projektach, o których wspomniałem, to jedno z zadań było właśnie grzanie lokalne jonosfery, jak gdyby dostarczenie tam dużej ilości energii lokalnie na wysokości z rzędu 100 km, czy troszeczkę więcej, 150 do 200 km i obserwowanie, jakie to wywołuje skutki, między innymi czy można kontrolować pogodę. Ja nic nie wiem na ten temat, czy rzeczywiście to przynosi skutki jakiekolwiek. W każdym razie jest to spore niebezpieczeństwo, że rzeczywiście tego typu manipulacje można przeprowadzić. Z całą pewnością można powiedzieć tak, że stan atmosfery to nie tylko jest ta dolna warstwa atmosfery, troposfera do kilkunastu kilometrów, w której odbywają się główne zjawiska tworzenia chmur i opady i tak dalej. Atmosfera rozciąga się znacznie dalej właśnie aż do jonosfery. Tam są potężne wyładowania między warstwami atmosfery. Przepływ energii, który jest obserwowany, jeśli znajdujemy się w kosmosie, to znaczy z zewnątrz widać jest, jakie potężne wyładowania atmosferyczne są pomiędzy obszarami jonosferycznymi a troposferycznymi. Są to zjawiska, które mają miejsce. Jeśli w jakikolwiek sposób będzie się ingerować i zaburzać stan jonosfery, to z całą pewnością będzie to oddziaływać na to, co się dzieje w troposferze, czyli w tej części atmosfery neutralnej poniżej. Także, że tutaj z całą pewnością są powiązane, natomiast ja osobiście nic nie wiem na temat skutków prowadzonych do tej pory eksperymentów, badań. Myślę, że HARP właśnie ma również takie zadania w swoim zamiarze, chociaż to są inne zakresy częstotliwości. To, co ja mówię, to są raczej wyższe częstotliwości, natomiast HARP pracuje na częstościach niskich, to jest powyżej częstotliwości AM, czyli radiofonii długofalowej, średniofalowej, a poniżej częstotliwości krótkofalowej, to jest w przedziale 2,8 do 10 MHz. Ale są inne instalacje, które pracują na wyższych częstotliwościach i próbują badać jonosferę poprzez jej niejako podnoszenie czy dostarczanie energii do lokalne grzanie. I takich instalacji jest dosyć sporo i wiem, że one funkcjonują, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są rezultaty. Być może są, ale one się nie nadają do opublikowania. No ale inna rzecz to jest właśnie taka, jak można by sparaliżować funkcjonowanie takich systemów komunikacji, korzystając z narzędzia takie, jakim jest HARP. To można też zrobić, bo cała idea polega na tym, że można poprzez wysłanie dużej, silnej wiązki skoncentrowanej w określonym kierunku spowodować, że ta wiązka przez atmosferę przechodzi w sposób zupełnie swobodny, ale w momencie, gdy dociera do jonosfery, porywa za sobą cząstki jony i elektrony, rozpędza je bardzo mocno. W ciągu 1/10 sekundy mniej więcej te cząstki docierają do drugiej strony bieguna magnetycznego, odbijają się, wracają, potem można kolejną porcję energii dostarczyć i rozpędzić je. Właśnie na tym cała idea wytworzenia czy zapalenia sztucznej zorzy polarnej polega. Więc można niejako kontrolować z Ziemi to, co od czasu do czasu robi Słońce, a więc stworzyć na przykład jakąś tarczę, która by uchroniła, i takie były pomysły te militarne, że tarcza, która by chroniła przed na przykład rakietami, które by miały dolecieć do Ameryki. To jest jeden z tych tajemniczych projektów, o których się mówi, ale o których oczywiście mówi się tylko w domysłach. A jeszcze może wrócę do GPS-ów oczywiście i nawigacji. Tutaj to ma istotne znaczenie, bo zmieniająca się gęstość elektronowa właśnie w jonosferze i takie lokalne zgęszczenia powodują, że sygnały od satelitów nawigacyjnych są opóźniane i wtedy precyzja wyznaczenia pozycji, zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o dokładności metrowe, jest niewystarczająca. No i oczywiście chodziłoby o to, żeby badać wpływ tych zjawisk i ewentualnie następnej generacji systemy nawigacyjne zbudować tak, żeby one nie były czuły na tego typu zjawiska.
Te skutki, które możemy ocenić, gdybyśmy je zsumowali, to można powiedzieć, że HARP przynosi same korzyści?
Z całą pewnością można powiedzieć tak, że będą to korzyści, które pozwolą nam zbadać czy poznać lepiej nasze najbliższe otoczenie, to znaczy zachowanie się naszej jonosfery i magnetosfery. No więc to będą korzyści, które pozwolą również lepiej budować, czy w lepszym stopniu przygotować naszą aparaturę umieszczaną w przestrzeni kosmicznej na różnego rodzaju zakłócenia i zaburzenia, które są procesami naturalnymi ze strony Słońca. To niewątpliwie tak, poznanie własności, czy to są same pozytywne, tak długo będą pozytywne, jeśli będą wykorzystywane dla dobra człowieka czy ludzkości. Natomiast jeśli tutaj nastąpi jakiś zniekształcenie tych głównych celów, no to oczywiście wtedy może się okazać, że skutki niekoniecznie muszą być dobre dla nas wszystkich. Chodzi oczywiście, zapewne pani zapyta o to, czy można bez tego zmieniając własności pola elektromagnetycznego, naturalnego pola elektromagnetycznego na płaszczyźnie Ziemi, bo to do tego to się sprowadza. I wprowadzanie jakiejś modulacji, czy to będzie miało znaczenie dla życia biologicznego, czy żywych organizmów, czy w jaki sposób można wpływać na zachowanie się takich istot, na przykład jak ludzie.
Tak, właśnie, bo tak naprawdę tu mogłoby paść w tym momencie pytanie, czy HARP, a właściwie możliwości, jakie można mu przypisać, mógłby stworzyć nową broń.
No więc ja tutaj za dużo nie chcę mówić na ten temat, ale proszę zobaczyć, kto jest, że tak powiem, głównym projektodawcą i wkłada największe pieniądze. To jest, są siły lotnicze, marynarka głównie zainteresowana komunikacją z łodziami podwodnymi, więc te niskie częstotliwości, na których się ta komunikacja odbywa, są bardzo mocno zakłócane przez zjawiska, naturalne zjawiska w magnetosferze, burze magnetycznej i czasem praktycznie nawet nie można komunikacji z łodziami podwodnymi odbywać z tego powodu. Więc to jest zainteresowanie duże. Natomiast myślę, że jest dużo pomysłów na to i między innymi pan Istlund o tym pisał i sugerował, dlatego to takie, ta cała historia była ukrywana przez dłuższy czas. Można, troszeczkę wspomniałem, rozpędzając cząstki w magnetosferze na pewnych wysokościach, które biegają od jednego bieguna do drugiego, to ten proces może trwać bardzo długo. Można wytworzyć takie duże strumienie, teoretycznie rzecz biorąc, cząstek elektronów, jonów, które spowodują, że jeśli jakiekolwiek urządzenie elektroniczne by się znalazło w tym rejonie, satelita, rakieta, to elektronika przestanie funkcjonować, więc to jest narzędzie do niszczenia całkiem skomplikowanej elektroniki, która się znajdzie. Więc są różnego rodzaju przypuszczenia i możliwości również, które ta technika umożliwia, daje. Ja tylko chcę Państwu powiedzieć, Pani, że w tej chwili te 3,6 MW to są potężne moce na falach radiowych. To fale radiowe są w ogóle generalnie, niosą mało energii, ale to są ogromne ilości energii, a efektywnie ta antena HARPA, ponieważ ona ma określoną wiązkę w porównaniu z emisją izotropową, czy taką dookólną, to jest prawie 3,9 gigawatów mocy, które są ukierunkowane i wysyłane w jakąś stronę. Także to są potężne moce i zjawiska, które może to powodować, wysyłanie takiej energii, no mogą być bardzo dramatyczne. Ale bardziej, gdybym miał coś do powiedzenia w tej sprawie, to bym się obawiał zaburzenia, ale tam jest zbyt wiele osób mądrych, zaangażowanych w ten projekt, ale zaburzenia funkcjonowania naszej magnetosfery, zbyt duże ilości energii mogą spowodować, że na przykład powstają jakieś lokalne dziury w polu magnetycznym i to by oznaczało, że promieniowanie kosmiczne mogłoby docierać do takich obszarów na powierzchni Ziemi. To jest oczywiście totalna spekulacja, ale ja bym raczej zwrócił uwagę na coś innego, że organizmy żywe, które się rozwijały w drodze ewolucyjnej na naszej planecie, rozwijały się w warunkach naturalnych, gdzie takich zaburzeń wewnętrznych, powiedziałbym, ze strony człowieka nie było. Tu trzeba bardzo ostrożnie się zachowywać. Są takie rezonanse naturalne w przyrodzie, elektromagnetyczne, niskoczęstotliwościowe, zwane rezonansami Schumana, których częstotliwości są bardzo zbliżone do częstotliwości fal mózgowych alfa. I niewykluczone, że one były takim zegarem naturalnym, do którego pewne procesy w organizmach żywych się synchronizowały. Zaburzanie tych normalnych, naturalnych rytmów nie jest korzystne. Po prostu nie znamy jeszcze skutków, jakie to może wywołać i przynieść. Także ja generalnie jestem bardzo sceptyczny do tego, żeby manipulować z magnetosferą naszą. Choć, jak powiedziałem, jestem pewien, że ludzie, którzy są tam projektodawcami i którzy korzystają z tych badań, doskonale sobie zdają sprawę z tego i jeszcze wielu innych spraw czy efektów, o których ja nawet nie mam pojęcia, rzeczywiście zacząć poważnie rozmawiać o tym projekcie, tym bardziej, że on ma wymiar, że tak powiem, międzynarodowy, globalny.
Tak, dobrze, wracając już. To była akurat wypowiedź profesora Andrzeja Kusa, byłego dyrektora Centrum Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Więc też nie byle kto. Więc tak na zakończenie może zapytam i dopowiem coś od siebie. Tak podsumowując, wiele się słyszy o końcach czasu, prawda? O apokalipsie, o roku 2012, o wielkiej transformacji. Mowa jest często, że to Ziemia się budzi lub transformuje, nadciąga apokalipsa i tak dalej. Dlatego mamy nasilenie trzęsień Ziemi, tornad i tak dalej. Mowa jest o tym, że ludzie zombieją, wiele osób na tym żeruje i za spore pieniądze proponują jakieś analizy osobowościowe i tak dalej. Tu akurat zapoznaliśmy się z wieloma materiałami, ja sam oglądałem sporo filmów, czytałem wiele tekstów na ten temat i ja sam jednak uważam, że wiele z tego to nasze ludzkie działania. Wiele zdarzeń to testy lub celowe i zaplanowane efekty różnych odkryć. A jak ty, słuchaczu, słuchaczko, uważasz? Także zakończyliśmy już jakby temat harpa. Miałem oczywiście więcej wypowiedzi, które chciałem przygotować. Chciałem wam po prostu puścić konkretnie wypowiedzi ludzi pracujących w harpie i po prostu zdubbingować ich. Tak, żebyście usłyszeli, o czym tak naprawdę mówią, jak sami ludzie pracujący w harpie jakby potwierdzają to, że rzeczywiście może to zostać wykorzystane jako broń, rzeczywiście jest takie prawdopodobieństwo, rzeczywiście wykorzystuje się harpa do szukania różnych złóż, bo ma takie możliwości. Ewidentnie działa to też na właśnie pomysłach Tesli, jego pierwszych prototypach, o tym jak falą potrafił, przynajmniej tak twierdzić, bo też, że rozłupać tak naprawdę planetę i przenikał falami tą planetę, badając jakby co tam w niej jest. Tak więc wszystko to jest bardzo realne niestety i to nie jest rzecz wydumana, ani też wyssana z palca. Ludzie, którzy tam pracują, potwierdzają jakby to, że to może być broń. Rzeczywiście są możliwości kontroli umysłu też przez tą broń. Wiele patentów się z tym łączy, tak samo jak już mówiłem o smugach chemicznych. No to też jest jakby część całości. Oczywiście jest to bardziej skomplikowane, to nie jest tak, że te smugi chemiczne są tylko po to, bo wiadomo, nam się będzie wciskało, że te rozpylanie jest po to, żeby odbijać promienie słoneczne, żeby Ziemia była chłodniejsza, żeby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Twierdzi się, że dwutlenek węgla jest zły, bo tak by, przepraszam bardzo, rośliny nie potrzebowały dwutlenku węgla do tak jakby oddychania, bo one jakby pobierają dwutlenek węgla i to uczestniczy w ich różnych procesach i oddają nam tlen, prawda? A my korzystamy z tlenu, więc jakby natężanie dwutlenku węgla powoduje, że rośliny lepiej się rozwijają i powoduje to automatycznie też stężenie tlenu, który jest dobry dla nas, więc walka z dwutlenkiem węgla wcale nie jest dobra. To jest po prostu taka zwykła ściema. Z wielu tekstów, wielu dokumentów okazuje się, że właśnie wpuszczanie różnych rzeczy do jonosfery powoduje jej nagrzanie. Co też jakby powoduje to, że właśnie te opryski są, że to te opryski wywołują na przykład ocieplenie planety, a nie ludzie, którzy na przykład nie zgasili żarówki w kuchni, prawda, jak wyszli na chwilę do pokoju. Tak więc nie dajmy się tutaj oszukać, nie dajmy się tutaj zwieść. Wielu ludzi właśnie mówi, tak już tutaj czytałem wcześniej, o zombieniu. Dzisiaj przecież wiemy, dzisiaj po tych materiałach wiecie, ze słuchacza, ja wiem też od dłuższego czasu, że takie urządzenia, które wpływają na nasz mózg i mogą nas otępić i tak dalej, istnieją. Także od lat 50. 60. już były testowane i rzeczywiście funkcjonowały. Tak więc, żeby ludzie przed mogli zombieć, to wystarczy też odpowiednie urządzenie uruchomić. Dlatego montuje się różne wieże ciekawe, różne instalacje bardzo sympatyczne, powiedzmy. Na przykład na wieżach przekaźnikowych, takich komórkowych. Jest normalnie wieża, wiadomo, komórkowa, ona ma tam swoją antenę, tą główną, która służy tym przekaźnikom, a dodatkowo przy niej są instalowane inne. I wielu ludzi właśnie, którzy się znają na rzeczy, mówią, że to nie jest akurat od sieci komórkowej, to co jest tam doinstalowane. Oczywiście dla wielu ludzi wiadomo, no to dużo antenek, no i nieważne, że mają różne kształty i są różne, pewnie wszystko jest potrzebne, prawda? Tymczasem okazuje się też, jest wiele informacji o tym, że jak ludzie organity na przykład wrzucali w te rejony, organity to są takie małe twory, które są jakby, no poniekąd ozdobami, można je tak wykorzystywać jako ozdoby, ale działają jakby na zasadzie siły organu, gdzie przetwarzają złą energię promieniowania jakby na taką pozytywną energię organu dla naszego organizmu. To jest grubsza sprawa akurat z tym i twórca całej tej teorii organu i tak dalej został później też zabity, a jego wszystkie wynalazki FBI i tak dalej po prostu zniszczyło, spaliło książki i tak dalej. No bardzo ciekawe, że coś, co na przykład jest bzdurą albo nie ma prawa istnieć, jest tak niszczone, palone i tępione, a podobno sami oni go gdzieś zabrali akurat i do USA, bo był Niemcem i tam musiał powtórzyć pod karą właśnie tego, że zabiją mu rodzinę i tak dalej, musiał powtórzyć wszystkie swoje wynalazki i tak dalej, przekazać im te patenty, wiedzę. Później wrócił i właśnie tak oświadczył, że zabrali mu całą pracę, dorobek jego życia, nie? A później oczywiście zmarł niedługo po tym, jak to powiedział, jak wrócił do domu. Tak więc potem zniszczono oczywiście jego wszystkie istniejące do tej pory wynalazki, książki spalono. Oczywiście ta wiedza jakby się zaczyna odradzać teraz. Na bazie tego, bo to był akurat Cloudbuster on tworzył, to też wszystkie inne twory bazujące na tym właśnie, jak te organity czy Hembastery bazują na podobnych rzeczach, na jego pomysłach. Tak więc ta wiedza jest jakby znowu odkrywana. Tak, z tego co widzę, rzeczywiście tu na czacie mam informację, że ludzie zapomnieli zegarków poprzestawiać. Rzeczywiście tak uważam, bo dzisiaj po prostu jest bardzo, bardzo, powiem spokojnie, nawet nie ma ludzi, którzy normalnie są o tej porze gdzieś tu na gadu, czy odwiedzają nas. Stałych słuchaczy nie ma. Także no trudno. Temat jest bardzo szeroki. Tak już mówię, chciałem zdublingować konkretne filmy, gdzie są twórcy Harpa i może nie tyle twórcy, co pracownicy Harpa dostępni i rzeczywiście potwierdzają, podobnie jak tu Andrzej Kus tak bardzo delikatnie jakby mówił o tych możliwościach Harpa i trzeba po prostu poczytać między wierszami o tym, co on mówi. Że rzeczywiście może to zostać wykorzystane w zły sposób, jeżeli ktoś chce to wykorzystać w zły sposób. Rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo. Ale że on wierzy, że tam ludzie, wiadomo, wiedzą, co robią. A trzeba pamiętać, kto płaci tym ludziom. Wojsko. No to wiadomo, że wojsko oczywiście zawsze pokojowo chce wykorzystywać różne technologie, no bo przecież wojsko nie ma do czynienia ani z wojną, ani niczym takim. Zawsze się na przykład tam do Afganistanu, czy gdzieś to się pokojowo wchodzi, tam pokojowym wojskiem się pokojowo narzuca, prawda, nowy pokojowy reżim. Więc no na pewno nie ma tu żadnego wykorzystania militarnego, bo gdzieżby wojsko mogło militarnie cokolwiek wykorzystać. Także może wróćmy do muzyki i jeżeli ktoś z Was chce się wypowiedzieć na ten temat, chce zadzwonić na Skype'a, to Skype jest dostępny. Przypominam stronę mugen-sp.pl, tam możecie wejść, jest w menu, nawet konkretna ikona po lewej stronie z odsyłaczem jakby do podstrony radia naszego, czyli jest mugen-sp.pl i potem slash, czyli taki ukośnik radio.html. Tam można wejść, tam można bez problemu trafić wtedy na nasz czat, bez problemu można zadzwonić też na Skype'a. Nie ma problemu. Tam zawsze znajdziecie też informacje o tym, co, jaka audycja jest. Tam też jest i archiwum, i wszystkie informacje o radiu. Więc zapraszam Was serdecznie. Dobrze, więc w takim razie przejdę może do muzyki. Poczekam na Was. Jeżeli będziecie chcieli zadzwonić albo porozmawiać, to nie ma sprawy. Jeżeli nie, to po prostu zakończymy już dzisiaj. Bo widzę, że dzisiaj jakoś tak kiepsko.